Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Rozpoczął się rok 2023. Życzymy Państwu w tym roku przede wszystkim dużo zdrowia. To na pewno się przyda, zwłaszcza widać to po przepełnionych szpitalach, nie tylko pediatrycznych.
Mamy bardzo wielu pacjentów z ciężkim zapaleniem płuc. Są to najczęściej ludzie w podeszłym wieku. Wiele osób, sądzimy, zwlekało z przyjściem do lekarza, bo święta, nie chcieli wylądować w szpitalu.
Chorujemy na potęgę. Jak wygląda sytuacja w Wielkopolsce? Od tego zaczniemy nasz magazyn. Potem powiemy o problemach osób, które opiekują się niepełnosprawnymi. W nowy rok weszły ze starymi problemami, które dotyczą przede wszystkim ich trudnej sytuacji bytowej.
Organizujemy, walczymy, żądamy, a przecież tak naprawdę chcielibyśmy żyć.
W dużych miastach w sylwestrowy wieczór zorganizowano protesty, zbierane są podpisy pod petycją do minister rodziny. W sprawie zmiany przepisów przedstawimy najważniejsze postulaty.
Pod koniec stycznia po raz kolejny ruszy ogromna charytatywna akcja, czyli Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która od lat wspiera działalność Polskiej Służby Zdrowia. W tym roku będziemy zbierać na sprzęt pozwalający skutecznie walczyć z sepsą.
Im wcześniej to leczenie wdrożymy, tym większa szansa na to, że takiego pacjenta uratujemy. I w kontekście tego bardzo duże ma znaczenie diagnostyka.
Szybka i dokładna diagnostyka, czyli jak najlepszy sprzęt. Wyjaśnimy, dlaczego to tak ważne w przypadku sepsy.
A na koniec będzie o tych, którzy cieszą się z zapowiedzi powrotu zimy i mrozu, bo ich zdaniem nic tak nie pomaga w podnoszeniu odporności, jak regularne kąpiele w zimnej wodzie.
Od czasów pandemicznych, kiedy zaczęliśmy zwracać większą uwagę na swoje zdrowie, chyba jeszcze więcej ludzi zaczęło morsować, zaczęło coś robić dla siebie.
O modzie na morsowania, zwłaszcza modzie na zdrowie, pod koniec naszego magazynu.
Zaczynamy na początek o ataku grypy.
Żyjmy zdrowiej. Czas na porady.
Grypa zaatakowała Polaków. Zachorowań jest o wiele więcej niż w poprzednim sezonie. W ostatnich dniach grypa i choroby grypopodobne atakowały codziennie ponad 43 tysiące Polaków.
Pełne są oddziały pediatryczne dla dzieci i internistyczne dla dorosłych, którzy często trafiają do szpitali z powikłaniami po grypie. NFZ przypomina, że cały czas możemy się zaszczepić przeciwko grypie.
Na zdrowie.
Jest jakiś koszmar w tym roku. Kaszel, gorączka, katar, zwala z nóg. Nie pamiętam takiego roku.
Grypa, trzeba przyznać, bardzo ciężka. 8 dni leżałam w łóżku. Żaden COVID, tylko grypa. Nie ma siły, nie ma niczego, nie ma apetytu. Wracam do siebie, muszę powiedzieć, że 3 tygodnie to trwało.
To około 10 dni, ale do dzisiaj jeszcze mam kaszel i oczyszcza się organizm.
Poznaniacy chorują w domach, ale wielu szuka też pomocy na szpitalnych oddziałach ratunkowych. Na największym SOR-ze w mieście, który działa w szpitalu imienia Strusia, tłum pacjentów.
W tej grupie 50% stanowią chorzy, u których diagnozujemy przede wszystkim grypę, ale także RSV i COVID.
Mówi rzecznik szpitala Tomasz Dolata.
Są to też zapalenia płuc. Te osoby muszą zostać u nas i muszą być przez nas leczone.
W szpitalu wojewódzkim, gdzie także jest duży SOR, wielu pacjentów przychodzi w ciężkim stanie.
Od kilku dni mamy bardzo trudną sytuację.
Rzecznik szpitala Konrad Napierała.
Bardzo wielu pacjentów jeszcze w dodatku w ciężkim stanie. Mamy bardzo wielu pacjentów z ciężkim zapaleniem płuc. Są to najczęściej ludzie w podeszłym wieku. Wiele osób, sądzimy, zwlekało z przyjściem do lekarza, bo święta, nie chcieli wylądować w szpitalu.
Pacjentów, którzy muszą zostać w szpitalu, jest tylu, że na oddziałach internistycznych trzeba dostawiać łóżka.
W związku z tym, że liczba osób stale wzrasta, które trafiają na nasz SOR, musimy dostawiać łóżka na internie.
Na SOR-ze mamy 7 łóżek, a w pewnym momencie mieliśmy ponad 40.
Chorują też dzieci do 14 roku życia.
Obserwujemy od kilku tygodni ogromną falę zachorowań wśród dzieci.
Mówi rzecznik Wielkopolskiego Centrum Pediatrii w Poznaniu Urszula Łaszyńska.
Diagnozowane są głównie zakażenia wirusem RSV i grypą aktualnie. Chorują dzieci małe i chorują zdecydowanie ciężej niż w latach ubiegłych. Pobyty nam się wydłużają. To już nie jest tak, że nam się udaje w 3 dni dziecko w miarę wyrównać i wypisać do domu z dalszymi zaleceniami, tylko pobyty wydłużają się minimum do 7 dni. Oddziały pediatryczne mamy aktualnie wypełnione w zasadzie po brzegi. Prawie wszystkie łóżka zajęte. Już nawet w ostatnich dniach dochodziło do takich sytuacji, że na naszych pojedynczych salach musieliśmy kłaść 2 pacjentów. Tak też się zdarzało.
Mimo że w szpitalach nadal trzeba nosić maseczki, część placówek wprowadza ograniczenia związane z odwiedzinami pacjentów. pacjentów.
Są to odwiedziny za zgodą kierownika oddziału lub lekarza dyżurnego. Do pacjenta może przyjść wyłącznie jedna osoba. Wizyta musi trwać do 15 minut. No i ta osoba, która odwiedza swojego chorego, no, nie może mieć objawów infekcji.
Rodzic z dzieckiem musi być, może być zawsze. O tym mówią przepisy i my tego oczywiście przestrzegamy. Natomiast już wydaliśmy takie zalecenie, żeby był to jeden opiekun przy jednym pacjencie, żeby już nie przychodzili odwiedzać pacjenta kolejni członkowie rodzin, bo tak się zdarzało.
Zachęcamy też, żeby obywatele w miejscach szczególnie zatłoczonych, publicznych, wrócili do maseczek, no bo to jest najlepszy sposób jednak uchronienia się przed kłopotami.
Cały czas możemy się zaszczepić przeciwko grypie.
Zachęcamy do szczepień przeciwko grypie.
Mówi rzecznik wielkopolskiego NFZ Marta Żbikowska-Cieśla.
Gdyż osoby zaszczepione mają szansę na łagodniejszy przebieg choroby, na uniknięcie powikłań. Przede wszystkim jednak osoby takie, które zaszczepiły się, rzadziej trafiają do szpitala. Ciężki przebieg grypy lekarze obserwują u osób niezaszczepionych.
Całe życie się szczepię.
Mąż mój się szczepił.
Punkty szczepień przeciw grypie można znaleźć na naszej stronie internetowej, na stronie też pacjent.gov.pl. Warto też zapytać w aptece, bo większość aptek przystąpiła do programu szczepień przeciwko grypie i w aptekach również można zaszczepić się. Skierowanie na szczepienie przeciwko grypie wystawia lekarz rodzinny, może to zrobić w trakcie teleporady, więc można zadzwonić do lekarza rodzinnego, który wystawi skierowanie w systemie i osoba dorosła może udać się do apteki i tam na podstawie tego skierowania wystawionego w systemie może się zaszczepić. Natomiast w przypadku dzieci kwalifikacji musi dokonać lekarz, czyli z dzieckiem trzeba udać się do przychodni, żeby po wizycie lekarskiej dziecko mogło zostać zaszczepione.
Powikłania grypy to przede wszystkim zapalenie płuc, także zapalenie krtani, zapalenie ucha środkowego. Te zapalenia płuc potrafią być ciężkie. Niektóre dzieci wymagają wspomagania tlenem. Zapalenia ucha środkowego są dosyć typowe dla grypy u dzieci, bo to się zdarza. Tak samo jak zapalenia krtani. Grypę lekceważymy, bo ogół społeczeństwa nie rozumie, co to jest grypa. To jest coś, z czym się zmagamy. Dla wielu osób grypa to jest takie przeziębienie. Natomiast grypa tak naprawdę to jest choroba zakaźna o bardzo często ciężkim przebiegu, nie mająca nic wspólnego z tymi chorobami przeziębieniowymi, o których myślimy.
Profesor Jacek Wysocki dodaje, że grypa może być ciężka, może dawać poważne powikłania i może doprowadzić do śmierci. W przypadku przeziębienia takich następstw nie ma.
Na zdrowie!
Chcemy całego życia. To hasło protestu, który w sylwestrowy wieczór zorganizowano w Poznaniu i w Warszawie. Drugie hasło to 2119. Tyle dostają miesięcznie opiekunowie osób niepełnosprawnych i nie mogą podjąć żadnej pracy zarobkowej. W przeciwnym razie tracą to świadczenie.
Nie da się za to wyżyć, mówią opiekunki i opiekunowie osób niepełnosprawnych i walczą o możliwość dorabiania. O swoich postulatach mówili w Poznaniu w sylwestrowy wieczór przed Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim.
Czy wiesz, że osoby na świadczeniu pielęgnacyjnym nie mogą oficjalnie dorobić nawet jednego grosza, bo wtedy tracą jedyne środki na utrzymanie. Te 2119 zł. Czy wiesz, że osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne nie mogą otrzymać kredytu bankowego? Według banków nie posiadają dochodu.
Byłam dzisiaj pytana, czy jest nadzieja, czy są marzenia. One są i zawsze były, bo inaczej byśmy nie żyli po prostu.
Anka J. Nowak, mama 38-letniej niepełnosprawnej Agnieszki.
Tak naprawdę to paliwo, które nas trzyma przy życiu i które pozwala nam walczyć dalej. Organizujemy, walczymy, żądamy, a przecież tak naprawdę chcielibyśmy żyć. Dzisiejszy dzień to Sylwester i w zasadzie powinniśmy, może nie każdy lubi, ale siedzieć przy bigosie, tańczyć, cieszyć się życiem, a my stoimy tu i znowu walczymy.
Tak naprawdę nie walczymy tylko tutaj o konkretne osoby, my walczymy w ogóle o godność człowieka, któremu sprawność jest dana na jakiś czas i nigdy nie ma gwarancji, że ta sprawność jest na zawsze.
opiekunowie osób z niepełnosprawnością są za życiem, za godnym życiem, tym życiem, które po powołaniu go po prostu trwa. Dzisiaj się tutaj mocno rozglądałam na naszym poznańskim proteście i nie zauważyłam obrońców życia poczętego. Nie ma ich po prostu wśród nas. To są sami weterani, opiekunowie, którzy po prostu żyją, walczą, organizują. Nie ma partnerów do rozmowy, nie ma administracji publicznej, nie ma parlamentarzystów.
Jesteśmy taką grupą niszową, to znaczy opiekunowie wspierają i opiekunki innych opiekunów i opiekunki, a nie ma tu tych wszystkich osób, które czują się w jakiś sposób zaszczepione przed ryzykiem, że kiedyś zostaną opiekunami albo kiedyś sami będą wymagali czyjejś opieki. Dziecko z niepełnosprawnością może pojawić się w każdym domu, na każdym piętrze, na każdej ulicy i będzie miało swojego opiekuna, swoją opiekunkę, mamę, tatę, a później kolejne osoby, które będą je wspierać w tym samym absurdzie, w tym samym braku perspektyw, braku nadziei na to, że kiedyś będzie inaczej, żeby nadal diagnoza musiała być wyrokiem, a nie mogła być tylko informacją o tym, jakie masz potrzeby i aby system dawał możliwość zrealizowania tych potrzeb tak, żeby była nadzieja na to, że będzie lepiej dla każdego w tej rodzinie, dla każdego w tym domu.
Mamy w rodzinie niepełnosprawną osobę. Mieliśmy dziecko, nam zmarło, które było niepełnosprawne. Wyobrażam sobie, co czują matki, gdy się dowiadują o tym, że urodziły dziecko niepełnosprawne. Jest to szok.
Od 2003 roku jest ta ustawa, być może ona była nowelizowana, ale w tej zasadniczej sprawie tego niewolnictwa tak naprawdę za świadczenie socjalne chyba się nic nie zmieniło, więc jest to wina ponadpartyjna.
Mówimy tu o dwóch kwestiach, o godności życia osób z niepełnosprawnością i godności życia opiekunów, którzy rezygnując ze swojej pracy zawodowej przechodzą właśnie na to świadczenie 2-119. I proszę pamiętać o tym, że to są pieniądze, które są gratyfikacją za zrezygnowanie z pracy, a więc nie mają bezpośrednio służyć osobie z niepełnosprawnością, tylko opiekunowi, który musi żyć.
Dzisiejszy protest ma na celu nagłośnienie tego, jak dalece niegodnym jest świadczenie pielęgnacyjne, które otrzymują opiekunowie osób niezależnych, niepełnosprawnych. To świadczenie jest absolutnie rzeczą niewystarczającą na przeżycie opiekunom niepełnosprawnych. Pomimo, że w mojej rodzinie okradzki nikt z nas nie pobiera tego świadczenia, wiem, jaka jest sytuacja po prostu dziewczyn, bo w 90% to są dziewczyny, które pozostają same w domach z dziećmi. Po prostu szczyt, jest to niegodne. To, że nie ma możliwości dorabiania tego świadczenia, jest po prostu czymś, co jest całkowicie niekonstytucyjne.
W kwietniu poczułam, jak bardzo system mnie wspiera.
To było ile
okazało
temu?
Się, że mam guza mózgu. Po 4 dniach wyszłam ze szpitala. Jak każdy rodzic z dziecka z niepełnosprawnością, po 4 dniach musiałam się już ogarnąć i stanąć do pionu. To nieważne, że byłam po 6-godzinnej operacji głowy. Ania Korzen, mama Aleksa, 19-latka, z coraz dłuższą listą chorób.
Mamy konstytucyjne prawo do pracy, zabierania prawa do pracy z tytułu tego, że ktoś za państwo wyręcza państwo i opiekuje się niepełnosprawnym, gdzie normalnie sterowa państwa, jest rzeczą niegodną.
Cały czas trwa zbiórka podpisów pod petycją o zmianę prawa do minister rodziny i polityki społecznej. Główne postulaty to zniesienie zakazu pracy zarobkowej dla osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne i zapewnienie prawa do godnego życia tym, którzy przez chorobę bliskich nie mogą podjąć pracy.
Magazyn na zdrowie.
Pod koniec stycznia kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem rozprawimy się z sepsą, a dokładnie mówiąc, zebrane pieniądze pójdą na zakup sprzętu do szybkiej identyfikacji bakterii, którymi zakażenie może doprowadzić do sepsy.
Ważne słowo szybciej, bo w przypadku sepsy czas jest niezwykle ważny. Dlaczego? O tym nasz dzisiejszy gość, profesor Tomasz Szczapa, kierownik drugiej kliniki neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Sepsa to jest dla nas jako neonatologów stały problem, z którym musimy się liczyć. To jest sytuacja, w której stwierdzamy u pacjenta, niekiedy w przypadku naszych pacjentów nawet jeszcze bez pełnych objawów klinicznych, stwierdzamy obecność bakterii we krwi. W takiej jakby klasycznym rozumieniu sepsy mamy te objawy kliniczne, mamy potwierdzenie mikrobiologiczne, mamy wykładniki stanu zapalnego. Natomiast w przypadku noworodków, szczególnie wcześniaków, może zdarzyć się tak, że te początki sepsy są bardzo takie niejednoznaczne, podstępne, to znaczy ci pacjenci, jeżeli nie jesteśmy odpowiednio czujni, mogą w wielu sytuacjach długo nie prezentować objawów, dlatego my w dużej mierze u noworodków opieramy się na wywiadzie, jeżeli mówimy o wczesnej sepsie, opieramy się na wynikach badań dodatkowych i zdecydowanie w bardziej agresywny sposób niż u osób dorosłych wchodzimy z stosowaniem antybiotykoterapii, żeby nie dopuścić do sytuacji, możemy mówić wręcz o wstrząsie septycznym, jeżeli dochodzi do niewydolności narządów w przebiegu sepsy. I w takiej sytuacji nawet pełne leczenie, które włączymy, może być już nieskuteczne. I my w związku z tym zwracamy dużą bardzo uwagę na wczesne wykrywanie zakażeń u noworodków i wcześnie z tym leczeniem wkraczamy. Łącznie z tym, że czasami zdarza się tak, że tylko na podstawie wywiadu decydujemy bezpośrednio po urodzeniu o krótkotrwałym włączaniu antybiotyków do czasu, kiedy nie wykluczymy, że tej sepsy nie ma. I to mówimy o takich wrodzonych postaciach zakażenia, ale zdarza się niestety też tak, że ta sepsa może dotyczyć pacjentów, którzy są hospitalizowani, którzy są w oddziale. To są często dzieci, które są zaintubowane. To są dzieci, które mają założone wkłucia dożylne, kontakty dożylne i niestety ze względu na te czynniki ryzyka może u tych dzieci, pomimo tego, że bardzo dbamy o odpowiednie procedury związane z ograniczeniem ryzyka zakażenia, może pomimo tego dojść do zakażenia.
Czas jest bardzo ważny. Jak dużo mają Państwo czasu?
Czasu na interwencję. W skrajnych przypadkach, w przypadku bardzo ciężkich zakażeń, zdarza się, że pomimo natychmiast, czy krótko po urodzeniu włączonego leczenia, w niektórych sytuacjach nam się tych pacjentów nie udaje ratować. Ale odpowiadając ogólnie na to pytanie, im wcześniej to leczenie wdrożymy, tym większa szansa na to, że takiego pacjenta uratujemy. I w kontekście tego bardzo duże ma znaczenie diagnostyka. Standardowa diagnostyka mikrobiologiczna, myślę tutaj o na przykład o wykonywaniu posiewów krwi, co klasycznie jest potwierdzenie obecności na przykład bakterii w takim posiewie, będzie potwierdzeniem właśnie sepsy. Na to musimy czekać, czyli dzisiaj byśmy mieli pacjenta z podejrzeniem wrodzonego na przykład zakażenia. Jeżeli dzisiaj pobierzemy krew na badanie, wyślemy go do laboratorium mikrobiologicznego, to wstępny wynik jeszcze bez identyfikacji tego drobnoustroju będziemy mieli najwcześniej po dobie. Doba to jest bardzo długi czas dla noworodka. Stąd też posiłkujemy się dodatkowymi badaniami, takie jak markery stanu zapalnego i opieranie się w dużej mierze też na danych z wywiadu. Dlatego też tak wcześnie wchodzimy z antybiotykami. Jeżeli po kilku dobach okaże się, że stan pacjenta pozostaje dobry, wraca do nas informacja, że wynik posiewu krwi jest negatywny, wtedy możemy tą antybiotykoterapię bezpiecznie odstawić. Ale gdybyśmy zaczekali w niektórych sytuacjach bez leczenia te powiedzmy 2-3 doby, no to niestety taka sepsa mogłaby się rozwinąć i w istotny sposób zagrozić życiu takiego pacjenta.
Wielka Orkiestra będzie zbierała na specjalistyczny sprzęt. Jak bardzo ten sprzęt pomoże skrócić czas?
Pierwsza sprawa, czas i faktycznie przy zastosowaniu tych nowoczesnych metod ten czas może być istotnie krótszy, a dwa, czułość tych metod. Te nowoczesne metody są również dużo bardziej czułe, bo jednym z problemów, z którym też się borykamy, nie tylko w naszej specjalności, jest to, że zdarzają się niekiedy tak zwane sepsy kliniczne. To znaczy mamy pacjenta, który prezentuje kliniczne objawy sepsy i my go leczymy jak sepsę, ale wynik badania mikrobiologicznego krwi pozostaje negatywny. I to w wielu sytuacjach nie dlatego jest negatywny, że tej bakterii nie ma w tej krwi, tylko niestety metody, z których korzystamy, są zbyt mało dokładne. Także oczywiście tutaj jest wiele czynników, które mają znaczenie. W naszej specjalności istotnym elementem jest chociażby objętość krwi, którą pobieramy. Jeżeli to są szczególnie te najmniejsze dzieci, to staramy się jak najmniej tej krwi pobierać, a sama ilość, ta objętość tej krwi, którą pobieramy, może mieć wpływ na czułość badania, więc stosując te bardziej zaawansowane metody, zwiększamy też szansę, że dzięki pobraniu małej objętości krwi będziemy mieli wiarygodny wynik badania.
Na co Pan liczy po styczniu?
No, mam wielką nadzieję, nasz szpital będzie chciał również prosić fundację o wsparcie w zakresie poprawy i optymalizacji tej diagnostyki zakażeń. W związku z tym, że tak jak mówi hasło tego najbliższego finału gramy dla dużych i dla małych, to jest to hasło bardzo prawdziwe w warunkach naszego szpitala. I gdybyśmy byli beneficjentem sprzętu zakupionego przez WOŚP, to te nowoczesne urządzenia do diagnostyki zakażeń umożliwiałyby zarówno lepszą diagnostykę u pacjentek w szpitalu, hospitalizowanych w oddziałach położniczych i ginekologicznych, jak również na czym nam tutaj w klinice by najbardziej zależało, na lepszą diagnostykę naszych pacjentów.
Przypomnijmy, 31. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 29 stycznia.
Akcja Profilaktyka.
W okresie zwiększonej liczby zachorowań zastanawiamy się, jak możemy zwiększyć odporność. Poznańskie morsy powitały nowy rok, oczywiście w wodzie.
Morsowanie to krótka kąpiel w jeziorze czy morzu, czasem także w przeręblu. Najczęściej morsy kąpią się w grupie, a zażywają takiej kąpieli od jesieni do wiosny.
Na początku rozgrzewka, później po rozgrzewce wchodzimy do wody na minutkę, maksymalnie dwie. Wychodzimy, jeszcze raz biegamy. I drugi raz trzeba też wejść. Za drugim razem woda już się wydaje ciepła.
Ja już się zbierałam tak naprawdę 2 lata, ale zawsze trochę brakowało mi odwagi i towarzystwa chyba przede wszystkim. I później tak właśnie stwierdziłam, że nawet właśnie ostatnio zapisując sobie postanowienia, stwierdziłam, że muszę się zmotywować. Właśnie też słyszałam, że warto właśnie się przygotowywać cały rok, żeby zacząć od tej, że nie ma tej różnicy temperatur, a później właśnie jest się bardziej takim zhartowanym.
Rozumiem, że na zdrowie pani liczy, tak? Że to
tak,
będzie odporność.
Tak. Też słyszałam, że morsowanie też jest bardzo dobre na właśnie odporność, a trochę też kulałam, jeżeli chodzi o zdrowie. Też jeżeli chodzi o samopoczucie, takie nawet sama taka mentalność, prawda? To też gdzieś tam może wpłynąć. Przynajmniej liczę.
My prowadzimy tą, że tak powiem, nasze morsy Poznań. Więc siłą rzeczy jesteśmy tu najstarsi stażem kąpiący się. Woda nie jest ciepła, woda ma 4 stopnie, więc jest morsowanie.
Fanów przybywa co roku, jak Państwo obserwujecie?
Przybywa, tak powiedzmy, od czasów pandemicznych, kiedy zaczęliśmy zwracać większą uwagę na swoje zdrowie, chyba jeszcze więcej ludzi zaczęło morsować, zaczęło coś robić dla siebie.
Mogłabym Cię zapytać, jak w tej wodzie było, słuchaj, powiedz.
Zimno.
Zimno? Mhm. No ale chyba drugi raz weszłeś już, tak? Czy jak?
Tylko do kolan.
Ale masz takie buciki specjalne, tak? Czyli co, w nogi zimno czy w nogi niezimno?
Zimno. Zacząłem od, jak miałem 4,5 roku.
I co, wtedy było łatwiej czy teraz jest łatwiej?
Łatwiej.
Ile to już lat morsowania?
No już 6 rok.
Jak pan się z tym czuje? Faktycznie to pomaga na taką...
Dziękuję, dobrze, ale dużo schorzeń mam i próbuję je jakoś to wyprostować wszystko, ale jak to pójdzie dalej, to nie wiem. Jak nie będę mógł, przestanę.
A co skłoniło faktycznie to zdrowie, żeby o zdrowie zadbać? Czy ktoś pana przekonał?
Nie, nikt mnie nie przekonywał. Tylko tak trochę poczytałem o morsowaniu, tak tego, no, jakoś tam. I przyjechałem, popatrzyłem i mówię, jak już przyjechałem, to wyjdę. Nie? A jak nie będę mógł, to nie będę chodził.
Zawsze jest taka rozgrzewka trochę przed? Czy
ja po prostu robię. Znaczy się nie biegam, bo nie mogę. To już jest wykluczone bieganie. Stoję w miejscu jakieś takie skłony.
Tak się składa, że jestem szefową klubu Morsy Złotniki. Myślę, że to jest może 1/5 maksymalnie. Morsuje nas naprawdę jak jest zimno, bo to trzeba zaznaczyć, że im zimniejsza temperatura, tym więcej zwolenników. No to jest nas tutaj naprawdę dużo.
100 nawet?
Może nawet i więcej. Może nawet i więcej.
Dzieci też?
Dzieci też, właśnie Antek, którego tam pani widzi. Antek ma 14 miesięcy i też jest morsem.
Tak, nie choruje, tak. Rozumiem, tak?
No właśnie aktualnie jest przeziębiony, ale załapał zarazki ze żłobka, także no nie jest tak i trzeba to zaznaczyć, nie jest tak, że morsy nie chorują. To tak nie działa. Morsy też chorują, ale przechodzą wszystko łagodniej, przeziębienia.
Czyli faktycznie ta większa odporność jest, to czujecie państwo, tak?
Tak. Ja od bodajże 4 sezonów nawet nie miewam kataru. A tak to gdzieś tam ten katar się przewijał. W tej chwili jestem na takim etapie, że faktycznie trzeba być systematycznym i to naprawdę działa.
Ja tak naprawdę odkąd 2 lata morsuję, nie choruję. Nie zdarza mi się, żebym miał grypę czy przeziębienie. Nie spotykają mnie takie choroby teraz. Ja zacząłem dość późno, ale słyszałem, że można od 12-13 lat zacząć. 12-13 lat można zacząć, ale tak naprawdę jeżeli ktoś nie ma żadnych zdrowotnych problemów, to chyba nie ma żadnych przeciwwskazań. W takim jakby 18 lat to każdy może próbować dowoli.
Tydzień temu był mój pierwszy raz, a teraz jest drugi raz, jest super. Pierwszy raz dałam radę. Wyzwanie było, bo pierwsze dla zdrowia, frajda, no i zero kataru i jest moc.
Przede wszystkim porządna rozgrzewka przed morsowaniem w dresie, w ubraniu, troszeczkę biegania, pompek i zasada taka, szybko się rozbieramy i szybko schodzimy do wody. Zacząłem marsować w listopadzie, gdzie namówił mnie do tego kolega, byłem lekko przeziębiony, mówi wchodzimy do wody, obawiałem się, że mogę to przeziębienie pogłębić, powiedziałem wóz albo przewóz, jak się okazało wóz. Czyli 2 dni po pierwszym morsowaniu wyzdrowiałem, dzięki Bogu, od tamtej pory nic mnie nie bierze, morsuje się regularnie. Wchodzimy za pierwszym razem na czas nie dłuższy niż minuta, żeby ten organizm mógł się przyzwyczaić do bardzo ekstremalnych warunków. Jeżeli wytrzymamy tą pierwszą fazę, wychodzimy tak jak ja teraz, biegamy troszeczkę, wchodzimy drugi raz na kolejną minutę do półtorej, żeby nie przesadzić, wiadomo, musimy wszystko robić stopniowo. Wychodzimy, szybko się ubieramy od góry, bo to jest pierwsza zasada, od góry się ubieramy i do domku na ciepłą herbatę.
Wraca zima, to dobra informacja, chyba nie tylko dla morsów. Dziękujemy za uwagę, to wszystko w naszym magazynie. Zapraszamy na kolejny za tydzień. Do usłyszenia.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.